koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji będzie o najgorszym, co może nam się przydarzyć w lesie, a więc o spotkaniu z kleszczem. Jakie gatunki występują w Polsce, jakie choroby przenoszą i jak usunąć kleszcza z ciała. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Wiem, co myślicie. Ledwo marzec się zaczął, a pani z radia już trąbi o kleszczach. Niestety, wbrew daty, moi kochani, daty kalendarzowej, mamy już bardzo daleko posunięte przedwiośnie. Kleszczy jest cała masa, a będąc w niedzielę na spacerze z moimi psami w Wielkopolskim Parku Narodowym, zebraliśmy ich całe stadko. Po dokładnym obejrzeniu siebie i psów wyszło, że mieliśmy na sobie 22 kleszcze należące do dwóch gatunków. Wczoraj, będąc na spacerze na szachtach poznańskich, psy przyniosły na sobie 8 kleszczy. To nie są przelewki, tym bardziej biorąc pod uwagę ilość chorób, jakie mogą nam zagrozić ze strony tych niewielkich zwierząt. I o tych chorobach też będę dzisiaj mówiła. W poprzedniej audycji z pytaniami wspomniałam o kleszczach i o kleszczowej audycji, która jest niezmiernie potrzebna. Zaczynając od początku, łacińska nazwa kleszczy to Ixodida. Dzielimy je na obrzeszki, no i też kleszcze właściwe. Do obrzeszków należy jedna rodzina obrzeszkowatych, w której najbardziej znany gatunek to obrzeżek gołębień, a więc pajęczaki te mogą być też pasożytami ptaków. Natomiast kleszcze właściwe to ta grupa, którą najbardziej znamy, składająca się z dwóch rodzin kleszczowatych, do których najbardziej znanym jest kleszcz pospolity, czyli Ixodes ricinus, oraz z drugiej, która nie ma polskiej nazwy, jest to Amblemide, do której należy coraz bardziej popularny na naszych trawach kleszcz łąkowy. W Polsce mamy opisanych aż 26 gatunków kleszczy, na stałe występuje 19 z nich. Niewielu z nas potrafi wymienić choćby jedną prawidłową nazwę gatunkową. Zapewne jest to związane z faktem, że zwierzęta te raczej nas obrzydzają. Nie mamy ochoty czytać na ich temat żadnych artykułów, a w sumie innych niż te dotyczące informacji o tym, jak się przed nimi chronić albo jak zabezpieczyć nasze domowe zwierzęta, psy lub koty oraz oczywiście siebie. Ja jestem jednak zdania, że wrogów należy trzymać bliżej niż przyjaciół. Dlatego dzisiaj Wam trochę o tych kleszczach opowiem. Szczególnie, że w tym roku, już na początku lutego, zaraz po mocniejszych mrozach, kiedy zaczęło się ocieplać, kleszcze dumnie ruszyły na żer. Kleszcze są stawonogami sezonowymi, co oznacza, że w pewnych warunkach pogodowych nie występują. Natomiast przy ciągle ocieplającym się klimacie w ciągu roku ich aktywność się wydłuża. Praktycznie każdy dzień, gdzie temperatura odczuwalna wynosi średnio około 10 stopni i jest oczywiście w miarę sucho, zachęca kleszcze do wymarszu w poszukiwaniu żywiciela, czyli zwierzęcia, którego krwią można się pożywić. Cykl życiowy kleszcza pospolitego składa się z trzech stadiów rozwojowych: larwy, nimfy, czyli osobnika młodocianego, oraz osobnika dorosłego. Osobnik dorosły może osiągać wielkość 4 mm, jeżeli chodzi o samice. Samce są mniejsze, sięgają niecałych 3 mm. Natomiast stadium larwalne jest niemal mikroskopijne, a więc to od niego wzięło się powiedzenie, że kleszcze są mniejsze niż łebek od szpilki. Kleszcze są trójżywicielowe, czyli teoretycznie każde stadium ma swojego osobnego gospodarza. Dlaczego teoretycznie? Już Wam mówię. Najpierw jednak przybliżę, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o rozmnażanie kleszczy. Mama kleszcz po odbyciu godów z tatą kleszczem składa jaja na roślinach, najczęściej na trawach. Jest ich niemało, bo każda samica może złożyć 3500 jaj. Z tych jaj po około miesiącu wykluwają się larwy. Są one niemal mikroskopijne, mają po 3 pary odnóżek rocznych, czym różnią się od pozostałych stadiów mających po 4. Stadium to najczęściej atakuje drobne ssaki albo gady. Mówimy tu naprawdę maluszkach, takich jak węszy czy ryjówki, nasze jaszczurki, zwinki, ale też na przykład nasze rodzime węże. Po najedzeniu się odpadają i po około 3-4 tygodniach przekształcają się w postać młodocianą, czyli nimfę. Nimfy atakują już większe ssaki, na przykład zające czy też kuny, których krwią żywią się przez około dobę, no, by po opuszczeniu tego żywiciela wpaść w stan spoczynku, który trwa nawet do 12 tygodni, czyli no, najada się i po prostu potem sobie odpada. Po przebudzeniu przeobrażają się w dorosłego osobnika, który atakuje głównie większe ssaki, takie jak jelenie, wilki czy też nas, ludzi. Prawda jest jednak taka, że nimfa czy też larwa nie będą się zastanawiały, czy jesteśmy odpowiednio mali dla nich. I jeśli w jakiś sposób wejdą na nas, nie będą z przeprosinami z nas schodziły, tylko po prostu pożywią się naszą ludzką krwią, która jest dla nich tak samo odżywcza jak krew na przykład jakiegoś mniejszego ssaka. Oczywiście podobnie jest w przypadku dużych ras psów, które teoretycznie powinny być żywicielami dla dorosłych osobników, jeżeli chodzi o kleszcze. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem tak naprawdę, jak kleszcz wyczuwa nas na swoim spacerze.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o kleszczach. No dobra, ale jak właściwie ten kleszcz wyczuwa nas, albo naszego psa czy kota, i jak dostaje się do ciała żywiciela, albo raczej na jego ciało? Wokół tego procesu narosło wiele mitów, ale chyba największym z nich jest ten, jakoby kleszcze spadały nam na głowę z wysokości, gdzie czekają, aż po prostu przejdziemy. Kleszcze najczęściej wspinają się na źdźbła trawy albo inne niewielkie, a raczej niewysokie rośliny zielne, na przykład paprocie. Wchodzenie na drzewa tylko po to, żeby z nich zeskakiwać jak spadochroniarz, no nie jest dla tych zwierząt opłacalne, ponieważ wejście na tak dużą roślinę zajmuje naprawdę wiele czasu dla takiego malucha, a dodatkowo zużywa ogromne pokłady energii. Ponadto należy wiedzieć, że zwierzęta te widzą bardzo słabo, więc spadnięcie na plecy przechodzącej sarny graniczy byłoby z cudem, biorąc pod uwagę, w jaki sposób kleszcze wyszukują żywicieli. Dlatego właśnie roztocze te zdecydowanie wolą oczekiwać na swoich żywicieli na trawach albo na innych niskich roślinach. Jak możemy dowiedzieć się z książki Zoologia stawonogi nieżyjącego już wspaniałego profesora Czesława Błaszaka z Wydziału Biologii naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kleszcze posiadają specyficzny organ zwany narządem Hallera. Jest to narząd zmysłowy występujący na stopie pierwszego odnóża. Składa się z pęczka szczecin oraz dwóch zagłębień zamkniętych przezroczystą błoną. Przede wszystkim jest on swoistym narządem węchu, czyli chemoreceptorem. Wykrywa też bodźce mechaniczne, czyli jest mechanoreceptorem, a przypuszczalnie reaguje też na zmiany wilgotności, czyli jest higroreceptorem, no i temperatury, termoreceptorem. No, czyli kleszcz doskonale wie, czy przechodzi obok niego żywiciel, czy na przykład o trawę ociera się spadający liść. No i przyznajcie, że każdy chciałby mieć taką wspaniałą stopę, którą wszystko wyczuwa. Kleszcze w charakterystyczny sposób wyciągają przed siebie właśnie pierwszą parę odnóży, no i można powiedzieć, wachlują nimi. Można to zauważyć, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie kleszcza na przykład na swoim ubraniu, gdzie nie zdążył jeszcze z niego spaść, albo nie zdążył jeszcze wejść gdzieś wyżej, albo na przykład przypadkiem zobaczycie kleszcza siedząc na łące. Zwróćcie na niego uwagę, poobserwujcie go. On po prostu wyciąga przednią parę odnóży i zaczyna nimi wachlować, dokładnie jakby chciał wam pokiwać. I to jest właśnie ten ruch. Wszystko po to, by jeszcze lepiej poczuć zbliżającego się potencjalnego żywiciela. Kiedy ten przechodzi, dotyka rośliny, na której znajduje się pasożyt, no to kleszcz natychmiast puszcza się rośliny i chwyta sierści gospodarza. Przy umocowaniu się na organizmie żywiciela kleszczom pomagają pazurki, które zwieńczają każde z odnóży krocznych. Są one niezwykle potrzebne, by zwierzęta nie spadły przedwcześnie z gospodarza, dlatego kleszcza nie jest łatwo podnieść, jak możecie się domyślić i zresztą pewnie znacie to z autopsji. Kiedy taki kleszcz spaceruje po naszej skórze czy też ubraniu, trudno go schwycić, trudno go od siebie też oderwać. Jaka jest pogoda dla kleszczy, kiedy jesteśmy najbardziej narażeni? Moi drodzy, kleszcze preferują dni ciepłe. W upały radzą sobie gorzej, ponieważ jest dla nich wtedy zbyt sucho, ale to też nie jest tak, że ich nie ma. I często wówczas również pozostają na swoich stanowiskach. Nie przepadają za deszczem, szczególnie ulewnym. W trakcie ulew chowają się w ściółce, no i ich spotkanie jest mniej prawdopodobne. Co oczywiście również nie zwalnia z nas z odpowiednich zabezpieczeń przed kleszczami, bo zawsze możemy natrafić na zabłąkanego na deszczu kleszcza, który nie zdążył się schować i chętnie skorzysta z naszego ciała. Dlaczego w przypadku ludzi kleszcze lubią jednych bardziej, a innych mniej? To jest też bardzo ciekawe pytanie. Tak jak już wcześniej powiedziałam, kleszcze posiadają specjalny narząd Hallera, który pomaga im w wyszukiwaniu ofiary. Im ofiara intensywniej pachnie, tym jest bardziej atrakcyjna dla takiego pajęczaka. Niektóre nieoficjalne badania mówią nawet o tym, że kleszcze preferują osoby, które pryskają się konkretnymi, drogimi perfumami o słodkim zapachu. Natomiast jeśli chodzi o nasz naturalny zapach, kleszcze zdecydowanie częściej wybierają osoby, które mają skłonność do intensywnego pocenia się. Nawet maskując zapach dezodorantami, nie jesteśmy w stanie zablokować wydzielania potu z całego ciała. Dodatkowo kleszcze lubują się w tych osobach, których pot pachnie intensywniej. Po prostu jest dla ich narządu węchu łatwiej wyczuwalny, a swoją drogą też bardzo atrakcyjny. Poza tym, gdy się pocimy, temperatura naszego ciała jest wyższa niż zwykle, co także nie umknie kleszczom i ich narządom Hallera. Jest to oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy mają problem z potliwością, ponieważ im więcej tego potu wydzielamy, tym większa szansa na ugryzienie przez delikwenta. Poza zapachem przyciągamy także kolorami. Nie bez kozery do odłowu w celach badawczych używa się specjalnych białych płacht na kijach, wyglądających trochę jak wielkie białe flagi. Dlatego ta metoda pozyskiwania kleszczy nosi nazwę właśnie flagowania. A ludzie, którzy flagują, trochę wyglądają jakby się poddawali. Ja pamiętam na terenówkach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, jak żeśmy właśnie flagowali i sprawdzaliśmy, ile kleszczy jest w danym miejscu. Kleszcze lubią jasne kolory, ponieważ ich słaby narząd wzroku najlepiej odbiera właśnie skrajności. Na ciemnym dnie lasu żadna biała skarpeta nie umknie oczom tego pasożyta. Dlatego naprawdę na wyprawę do lasu zalecam buty, skarpety i spodnie w ciemnych barwach. I to wcale nie jest dobre, że będziecie mieć jasne spodnie i będziecie wszystko widzieli, bo prawdopodobnie, jeżeli będziecie mieć no takie, można powiedzieć, ciemnozielone spodnie, to kleszcze nawet was nie zauważą. Oczywiście te niektóre. W tym wypadku białe i jasne psy też, tak jak na przykład moje beżowe gałgany, mają o wiele gorzej niż na przykład czarny labrador, bo są łatwiej widzialne przez kleszcze. Natomiast tutaj duży plus dla właścicieli jasnych czworonogów. Na jasnej sierści o wiele łatwiej jest dostrzec poruszającego się pajęczaka. Jakie miejsca na ciele najczęściej wybierają kleszcze? Okolice uszu, włosów, kolan, pępka, pachwin. U psów bardzo często na klatce piersiowej, bardzo często też pomiędzy palcami. Generalnie tam wszędzie, gdzie jest miękko, ciepło, wilgotno, chociaż można tutaj by rzec, że na psie wszędzie jest wilgotno. Chodzi oczywiście o delikatną skórę. Ukłucia kleszcza nie sposób poczuć. Są one o wiele delikatniejsze niż komary. Wydzielają wysokiej klasy substancje znieczulające. Poczujemy je dopiero, kiedy wykryjemy kleszcza, na przykład dłońmi, lub kiedy kleszcz odpadnie, a w miejscu ugryźnia pojawi się stan zapalny. Wstrzyknięcie mocnej substancji znieczulającej przynosi kleszczowi wiele korzyści, ponieważ dzięki tym substancjom gospodarz nie będzie miał potrzeby drapania się w miejscu wkłucia, kiedy żywiciel będzie jadł swój posiłek, a co za tym idzie, występuje niewielkie prawdopodobieństwo, że pies czy też zając zacznie się drapać, no i być może uszkodzi ciało napitego kleszcza. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej opowiem, jakie choroby przenoszą kleszcze.
Psy, koty i inne kłopoty.
Kiedy jedno z naszych zwierząt albo my staniemy się stołówką dla kleszcza i uda nam się gagatka wykryć, wtedy następuje bardzo ważne pytanie. Co nam grozi? Kleszcze mogą być nosicielami wielu różnych chorób, w tym boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babeziozy, anaplazmozy granulocytarnej i tak dalej, które te choroby dotyczą zarówno nas, jak i naszych czworonożnych przyjaciół. Chyba najbardziej znaną chorobą, o której każdy słyszał, jest borelioza, którą możemy zarazić się tylko i wyłącznie od kleszcza. Według epidemiologów jest to ukryta pandemia XXI wieku. Na chorobę tę choruje bowiem bardzo wiele osób, często nawet o tym nie wiedząc. Ale jakie są nieswoiste i te cięższe objawy? Najbardziej znanym wszystkim objawem jest rumień wędrujący, ale niestety występuje on tylko u około 40-60% zakażonych. Oprócz tej zmiany skórnej we wczesnych stadiach boreliozy mogą pojawiać się bardziej ogólne objawy, takie jak zmęczenie, zawroty głowy i bóle głowy. Następnie ujawniają się różne inne objawy boreliozy, najczęściej w postaci porażenia nerwu twarzowego, widoczne jako porażenie połowy twarzy. Inne, rzadsze symptomy mogą obejmować bóle i problemy z sercem, zapalenia stawów, najczęściej stawu kolanowego, aż po poważne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Poza tym dochodzą takie objawy jak zaniki pamięci, ogólne złe samopoczucie o nieznanym podłożu, a także objawy depresyjne, ataki paniki i wzmożona senność. Obecnie na boreliozę wykonuje się wiele różnych testów, które z roku na rok zwiększają swoją celność dzięki badaniom. Wczesne stadium boreliozy można leczyć. U zwierząt, na przykład u psów, częściej występuje babeziosa, zwana też piroplazmozą lub anaplazmozą granulocytarną. Obydwie te choroby jeszcze do niedawna, czyli babeziosa i anaplazmoza, były domeną wschodniej części kraju. Natomiast obecnie pojawiają się także u nas, prawdopodobnie w związku z przypadkowym zawleczeniem ich tutaj przez ludzi i zwierzęta. Objawy babeziozy pojawiają się dopiero po pewnym czasie od wniknięcia pierwotniaka do organizmu za pośrednictwem kleszcza. Zazwyczaj okres inkubacji choroby wynosi od 10 do nawet 21 dni. Kiedy już pojawi się, wszystko dzieje się bardzo szybko. Babeziosa jest chorobą o bardzo gwałtownym przebiegu, zatem w przypadku stwierdzenia objawów konieczna jest natychmiastowa konsultacja z doświadczonym lekarzem weterynarii, który wdroży specjalne leki przeciw pierwotniakom oraz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe u naszego psa. Najbardziej skuteczną metodą rozpoznania babeziozy jest wykazanie obecności pasożytów w rozmazie krwi. Czyli musimy przeprowadzić specjalne badanie krwi u naszego zwierzaka. Jak wyglądają symptomy zakażenia pierwotniakami z rodzaju babesia? Po pierwsze, apatyczność. Nasz zwierzak staje się słaby, osowiały, nie cieszy się ze spacerów, z zabaw, z innych rzeczy, które dotychczas sprawiają mu radość. Pojawia się brak apetytu. Zwierzę nie chce jeść, nie chce pić. Jeśli występuje gorączka, zwierzę natomiast będzie piło bardzo, bardzo dużo. Trzecia sprawa to powiększenie węzłów chłonnych, które należy sprawdzać. Wysoka gorączka to objaw czwarty. Dochodzi ona do 40-41 nawet stopni Celsjusza. Poza tym pojawiają się wymioty, biegunka, często z domieszką krwi, gazy. I dodatkowo też zażółcenie albo bladość błąśluzowych jamy ustnej, które najłatwiej możemy rozpoznać u naszego zwierzaka, podnosząc mu po prostu wargi, tak jakbyśmy chcieli obnażyć jego zęby. Problemy z oddawaniem moczu to kolejny objaw. Oddawanie moczu o brązowym zabarwieniu albo też niestety krwiomocz. Niewydolność oddechowa i krążeniowa. Zaburzenia ze strony układu nerwowego. Niestety nieleczona albo leczona zbyt późno. zawsze prowadzi do śmierci zwierzęcia. Co ciekawe, ukąszony przez kleszcza nosiciel, kleszcza nosiciela pies nie zawsze choruje. On też może stać się nosicielem pasożyta, który przez wiele miesięcy może nie dawać o sobie znać. Do rozwoju choroby może dojść wówczas, gdy nasz zwierzak przeżyje silny stres. Na przykład naszego psa kleszcz ugryzł w sierpniu i nagle w grudniu w związku z petardami, prawda, z tym, co się dzieje w okresie okołosylwestrowym, nasz zwierzak ma te wszystkie objawy, o których wspominałam wcześniej. Możemy się spodziewać, że jest to właśnie babeszioza. Musicie bardzo pilnować tego, żeby wiedzieć, oho, naszego psa ugryzł kleszcz, musimy to sprawdzić. Warto jest nawet u takiego psa, który nie ma żadnych objawów, zrobić mu właśnie badanie w kierunku tych chorób odkleszczowych, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie to zrobić. Teraz, tuż po krótkiej przerwie, opowiem, dlaczego tak ważne jest, by w odpowiedni sposób zabezpieczyć nasze psy i koty przed kleszczami oraz jak robić to.
Koty i inne kłopoty.
Jak zabezpieczyć nasze domowe zwierzaki przed kleszczami? W przypadku kotów absolutnie nie wolno stosować kropelek na kleszcze przeznaczonych dla psów, ponieważ kot, zlizując preparat, bardzo szybko niestety odejdzie z tego świata. Są to bardzo silne środki, no a kot jest w stanie, wiecie, co zrobić z głową i ze swoim ciałem i jak daleko jest w stanie dosięgnąć swoim językiem. Jeżeli zrobimy to nieumiejętnie, kotu może stać się krzywda. Nigdy dla kotów nie stosujemy kropelek tych samych, co dla psa. Zarówno w przypadku psów, jak i kotów ważne jest to, by substancja, którą stosujemy, miała jak największą skuteczność. Między bajki możemy włożyć działanie ultradźwiękowych odstraszaczy na kleszcze, które montujemy na obroży psa. Nie działają zupełnie. A jeśli ktoś zauważył, że faktycznie przy założeniu żaden kleszcz na psa nie wszedł, no niestety, prawdopodobnie jest to powodowane tym, że kleszcze po prostu nie było w trakcie waszego spaceru. Niestety, obroże na kleszcze też nie spełniają zadania u wszystkich psów. Tytanie są po prostu lekarstwem dla naszego sumienia, a te droższe muszą być odpowiednio zakładane. Zdecydowanie głównymi beneficjentami są psy z krótką sierścią, na których szyjach obroża musi być w miarę ciasno zamontowana, no a to z powodu niewielkiej okrywy obroża będzie działała całkiem dobrze. Niestety, minus jest taki, że ciasno założona obroża powoduje u psa dyskomfort, dodatkowo też często wywołuje alergie skórne, objawiające się wypadaniem sierści i zaczerwienieniami. Wystarczy, że obrożę delikatnie poluźnimy, no i jej skuteczność radykalnie spada. Obroża też nie spełnia swojego zadania w przypadku używania ich na psach z długą i gęstą sierścią. Oczywiście zawsze w tym wypadku będą odstępstwa od tej reguły. W przypadku kropli trzeba mieć na uwadze, że są one silnie toksyczne, a więc takiego psa czy też kota nie będą mogły przez jakiś czas dotykać dzieci. Dodatkowo substancja nie jest odporna na zmywanie, więc latem, gdy nasz pies będzie wchodził do wody, wypłucze całą substancję do jeziora. No i pomijając toksyczność dla środowiska, krople przestaną chronić naszego zwierzaka, no i też będziemy musieli na nie co chwilę wydawać pieniądze. Niestety, bazując na opiniach ludzi stosujących krople oraz również na własnych doświadczeniach, mogę przypuszczać, że skuteczność nie jest wysoka. Pies mimo kropelek kleszcze łapie, a w takim pojedynczym kleszczu jak na złość mogą pojawić się patogeny i choroba gotowa. Nie ma więc co ryzykować. Jak dotąd według badań naukowych najbardziej skuteczne są specjalne tabletki doustne działające na pasożyty zewnętrzne. Mają one 98% skuteczności, a więc i my mamy 98% pewności, że pies nie zarazi się na przykład babesziozą czy anaplazmozą. Obecnie na rynku jest wiele preparatów o takim właśnie działaniu, które na receptę przepisuje weterynarz i może nam je on też również na miejscu sprzedać. Niestety takich leków nie będziemy w stanie kupić od tak przez internet. Zdecydowanie ich minusem jest to, że mogą one powodować problemy z jelitami. Dodatkowo, ze względu na to, że są to preparaty stosunkowo młode, nie znamy jeszcze dokładnie ich skutków działania, które mogą pojawić się po wieloletnim przyjmowaniu. Niektóre z nich w tym roku zostały wycofane z polskiego rynku farmaceutyków weterynaryjnych ze względu na właśnie działania niepożądane. Trzeba więc zastanowić się dokładnie, jaki środek będziemy stosować na przyjacielu, dobrać go dokładnie pod naszego zwierzaka. W przypadku nas, ludzi, zostają nam środki odstraszające, kleszcze, których absolutnie nie wolno rozpylać na psach albo kotach, ponieważ są one rażąco toksyczne i mogą powodować silne problemy, na przykład z nerkami czy też z wątrobą, szczególnie jeżeli pies lub kot je z siebie zliże. Jak jeszcze można zapobiegać wbiciu? Najprościej jak się da. Przeglądając siebie i psa albo kota po powrocie ze spaceru lub dłuższej wycieczki do lasu. Najlepszym sposobem jest, po pierwsze, gdy tylko wrócimy ze spaceru, natychmiast rozbieramy się do rosołu, moi drodzy. Przeglądamy się dokładnie przed lustrem, a rzeczy, które mieliśmy w lesie, warto jest od razu wyprać. Nie wkładamy ich do kosza na pranie, moi drodzy, bo te kleszcze sobie będą w tym koszu na pranie chodziły. Tylko jeżeli nie mamy akurat w tym momencie zaplanowanego prania, to po prostu wywalamy je na balkon, jeżeli takowe mamy, żeby po prostu kleszcze sobie z tych rzeczy wyszły. No a jak mamy możliwość, to po prostu natychmiast je pierzemy. Poza tym, jeżeli chodzi o nas, no bierzemy prysznic też oczywiście, żeby zmyć ewentualnie z siebie albo ściągnąć przypadkiem gąbką czy jakąś szczotką z siebie te obrzydliwe kleszczuchy. No i dokładnie i wielokrotnie przeczesujemy naszego psa. Jest to niezmiernie, moi drodzy, ważne. Nasz pies, jeżeli przeczeszemy go kilka razy, będzie już, można powiedzieć, zabezpieczony w 100%, albo przynajmniej w 100% przez nas zabezpieczony przed tym, żeby te kleszcze, które byliśmy w stanie wyłapać, go nie dotykały. Resztę zrobi nasze zabezpieczenie w formie tabletki, czy też innych środków, które sobie wybierzemy i które akurat na naszego zwierzaka działają. Czyli bierzemy sobie szczotkę, no o takim dosyć gęstym włosiu i wielokrotnie całe ciało psiaka przeczesujemy. Jeżeli nasz pies jest niedotykalski i tego nie lubi, możemy spróbować grzebieniem, jeżeli to jest w porządku dla niego, a jeżeli i tego nie lubi, to bardzo Was proszę, żeby po prostu przejrzeć go całego dokładnie. Jeżeli nasz pies ma na przykład na sobie środki, które odstraszają kleszcze, to musimy pamiętać, że te kleszcze w pewnym momencie zaczną wychodzić z niego na zewnątrz. Czyli będzie widać, że te kleszcze sobie w sumie spacerują po sierści psa, a nie między sierścią. Wtedy będzie trzeba jak najszybciej je po prostu ściągnąć, od razu spuścić w toalecie. Pamiętajmy też, że jeżeli nie przejrzymy naszego psa, jest wysoka szansa, że jeżeli nasz pies ma środki odstraszające, ten kleszcz po prostu przejdzie na nas. Więc to też jest bardzo ważne dla naszego zdrowia, żeby naszego psa po takim spacerze przejrzeć. Oczywiście w przypadku, kiedy mamy kota wychodzącego, codziennie musimy takiego kota przeczesywać, sprawdzać i taki kot też musi mieć na sobie odpowiednie środki zabezpieczające. Pamiętajmy, że obroża dla kota nie jest dobrym pomysłem, jeżeli wypuszczamy go na zewnątrz. Jeżeli mimo tych wszystkich środków znajdziecie wbitego kleszcza, pamiętajcie o bardzo ważnych zasadach. Biorąc pod uwagę fakt, że wbity w ciało nasze lub naszego zwierzaka kleszcz może być potencjalnie nosicielem choroby, musimy znać pewne fakty. Po pierwsze, nie panikujemy. Kleszcz nie przekazuje patogenów od razu. Zarażenie jest uzależnione od trzech czynników. Po pierwsze, długości trwania jego wbicia w naszą skórę. Po drugie, stopnia jego picia oraz od sposobu usunięcia, moi drodzy. To jest bardzo istotne. Przeciętnie musi minąć około 6 godzin od wkłucia, żeby patogeny z układu trawiennego kleszcza przeniosły się do naszego krwioobiegu. Jeżeli zauważymy kleszcza, na pewno złym rozwiązaniem jest czekanie, aż pasożyt sam odpadnie, ponieważ wtedy istnieje zwiększone ryzyko, że kleszcz przekaże nam patogeny. Jeżeli znacie się na tym, jak bezpiecznie wyciągnąć kleszcza, to możecie zrobić to sami. Natomiast jeżeli nie, to najlepiej pojechać do lekarza, lekarza, albo w przypadku, gdy pasożyta ma nasz pies czy też kot, no oczywiście do lekarza weterynarii. Jeżeli jesteście odważni, to zaraz przedstawię Wam, jak najbardziej w odpowiedni sposób pozbyć się pasażera na gapę. Może na początek czego nie robić, moi drodzy. Nie uszkadzamy ciała kleszcza w żaden sposób, a więc kleszcza nie przepalamy, nie przekuwamy, nie smarujemy go masłem, moi drodzy, nie zduszamy odwłoku kleszcza i nie wykręcamy kleszcza. Te wszystkie rzeczy powodują, że kleszcz zacznie wymiotować. To zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia gospodarza chorobami odkleszczowymi, a więc m.in. babesziozą, boreliozą itd., itd. Kleszcz bowiem nie wkręca się w nasze ciało, tak jak niektórzy myślą, a jego układ pokarmowy ulokowany jest tuż za głową. Kiedy zaczynamy zduszać kleszcza palcami, albo chociażby go przytrzymywać, albo dotykać zbyt intensywnie, stosować te wszystkie wymyślne metody, o których wspomniałam, kleszcz zaczyna się stresować, co powoduje zwrot posiłku do ciała, ponieważ zwierzę jak najszybciej chce z niego wyjść, no ale nie jest to dla niego proste. Jeżeli wyciągniemy takiego kleszcza w tym momencie, to i tak czy siak już możemy się pogodzić z tym, że te patogeny prawdopodobnie zostały przekazane. Niestety to właśnie w układzie pokarmowym kleszcza znajdują się właśnie te wszystkie różne złe rzeczy, które tylko na to czekają. Dlatego nigdy nie wyrywamy kleszcza palcami dłoni. Jak to robimy? Czego potrzebujemy? Potrzebujemy pensety zwyczajnej albo specjalnej do wyciągania kleszczy, chusteczki higienicznej albo kawałku papieru toaletowego, żeby włożyć w nie kleszcza. Jak wyciągamy? Przytrzymujemy kleszcza tuż przy skórze, natomiast robimy to tylko i wyłącznie pensetą, prawda? Czyli odgarniamy po prostu sobie najpierw włosy, jeżeli, czy też sierść, jeżeli to jest sierść psa, podtrzymujemy właśnie kleszcza tym elementem i jednym zdecydowanym ruchem w górę wyciągamy kleszcza. Dosłownie sekundę po tym, jak przytrzymujemy go pensetą albo zahaczamy tym specjalnym elementem do wyciągania kleszczy. Jeżeli będziemy robić to wolno, urwiemy gnatosomę, a więc przednią część ciała zwierzęcia, w której znajduje się tak zwany ryjek, czyli hyposom. Co jeżeli ten ryjek się gdzieś tam urwie? To już też mówiłam w poprzedniej audycji. Na szczęście miarą dobrego wyrwania kleszcza nie jest to, czy wyszedł cały. Jeżeli w ranie zostanie jego głowa i ryjek, którym kleszcz się wbił, nic nie szkodzi, tam nie ma patogenów. Trzeba tylko pamiętać, żeby ten obszar odkarać, a po kilku dniach lub tygodniach przód kleszcza odpadnie sam. I jeszcze tylko podkreślę, moi drodzy, błagam, nigdy nie pryskajcie przed wyrwaniem kleszcza go okteniseptem, czy jakimkolwiek innym antyseptykiem, wodą utlenioną, riwanolem, niczym go nie polewajcie. Najpierw go wyciągnijcie, a potem jak najbardziej możecie odkazić to miejsce i pilnować, sprawdzać, czy nie pojawia się tam na przykład rumień, jeżeli to jest wasza skóra. W przypadku psa sprawdzamy, czy nie ma jakichś zapaleń. Również w przypadku psów weterynarze radzą po prostu zostawić gnatosomę, czyli ten ryjek. Organizm sam się jej pozbędzie, pozbywając się starego naskórka. Ja też miałam raz taki przypadek i bez problemu po prostu po jakimś czasie się on oderwał. Podsumowując, moi drodzy, kleszcze z nami będą zawsze, moi drodzy. Są bardzo wytrzymałe, są wytrzymałe na zmiany. Mogą przetrwać naprawdę miesiące głodówki, jak zdążyliście dzisiaj usłyszeć. Ale mam nadzieję, że dzięki tej audycji nieco trochę zbliżyliście się do tego wroga. Poznaliście go i zwyczajnie, jego zwyczaje, jego przystosowania. No i będziecie mogli to wykorzystać przeciwko niemu, kiedy będziecie szli na wycieczkę do lasu albo kiedy zobaczycie takiego kleszcza wbitego w was albo waszego psa. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja serdecznie żegnam się z wami, życząc wam miłego weekendu, no i zapraszam w każdy wtorek i czwartek po 10:40 na naukowe fakty. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.